w studio Radia Wnet o 14.05 pojawiła się Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera Wnet. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
I sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet.
Obecna.
I wice.
Witam serdecznie.
I wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Bardzo wszystko ważne tytuły Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To jest to miejsce, w którym żeśmy się spotkali, z którego wypłynął ten Kurier Wnet w tej postaci, którą państwo teraz znają. Zachęcam wszystkich tych, którzy nie mieli nigdy w ręku Kuriera Wnet, największej niecodziennej gazety, do tego, żeby przeczytać, żeby zapoznać się z tekstami trzech kurierów. Radio Dwóch Stolic, Radio Trzech Kurierów, czyli tak naprawdę radio pięciu miast, pięciu regionów, i Wielkopolski, i Śląska, i teraz Małopolski, i Warszawy. Nie wiem, który to jest piąty region, w każdym razie, bo Warszawa to jest podwójnie policzona jako stolica Polski. Jolanta Hajdasz, w Kurierze Wielkopolskim Wnet bardzo dużo artykułów na temat arcybiskupa Baraniaka. Antoni Baraniak to jest bohater i filmów Jolanty Hajdasz i bohater wielu artykułów, a wczoraj był ten moment bardzo uroczysty.
I taka swoista puenta tej naszej pracy, naszego zabiegania, tutaj naszego mówię, bo właśnie ta cierpliwa antena Radia Wnet, te cierpliwe łamy Kuriera Wnet, które pozwalały pisać o kim nie chciały pisać i mówić inne gazety. 8 lat pracy nad tym tematem, a mówię to teraz tak, nigdy wcześniej nie myślałam, że po prostu może to tyle zająć i że w ogóle będzie tak to wciągające. Puentą było wręczenie Orderu Orła Białego pośmiertnie przez prezydenta Dudę właśnie tego 11 listopada w setną rocznicę odzyskania niepodległości także arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi. W ubiegłym roku, ja może tutaj nie pamiętacie, ale też w tym radiu tyle razy o tym mówiłam, żeby podpisy składajmy do prezydenta Dudy. Jak to może być, że taki człowiek jest nieznany, niezapomniany? Krótka tylko, kim on był, chcę powiedzieć. Pamiętajmy dwie rzeczy. Prymas Wyszyński mówił, że w najtrudniejszym czasie to właśnie arcybiskup Baraniak wziął na siebie odpowiedzialność za Kościół w Polsce, a kardynał Wojtyła przy umierającym arcybiskupie Baraniaku wypowiedział słowa, że Kościół w Polsce nigdy nie zapomni, co zawdzięcza właśnie arcybiskupowi Baraniakowi. I to jest nasze takie przesłanie. I wczoraj ten medal, to jest po prostu ukoronowanie. Prezydent zrobił, o co prosiliśmy. 10 tysięcy podpisów u niego złożonych okazało się skuteczne, więc też, ale one się nie wzięły z powietrza. I chcę powiedzieć taką refleksję, bo tam wczoraj, jak siedziałam na tym Zamku Królewskim w Warszawie, oczywiście jako zwykły dziennikarz akredytowałam się, przyjechałam, kręciłam, jak to my, prawda, zawsze z boku i zawsze gdzieś tam przy tej barierce, gdzie nie wolno już dalej wejść. A obok mnie taka starsza pani stała. I potem się okazało, że to jest wnuczka bratanicy Marii Kiedzieć-Skłodowskiej, która też odbierała. Tylko no, ta taśma nas dzieliła. Ja dziennikarz, ona tutaj uhonorowana. A ja tak się poczułam, bo najpierw tak no, nie zwróciłam na to uwagi, ale potem ja mówię, jakby przeszła obok mnie historia. Ja o Marii Kiedzieć-Skłodowskiej to się uczyłam w szkole. Czytałam książki o jej biografii, bo zafascynowana tym jej życiem i odkryciami. I tak sobie pomyślałam, jak to jest możliwe, że ktoś taki dopiero dzisiaj dostaje jakiegoś Orła Białego? Dlaczego tak długo trzeba było czekać? 25 takich osób było wczoraj. Gdzie po prostu, gdzie było to nasze państwo? I cieszę się, że chociaż w takim miejscu, jak jesteśmy, właśnie w Radiu Wnet, nie pozwalamy, bo też jestem częścią, czuję, mediów Wnet, żeby właśnie żeby zapomnieć, żeby gdzieś nam to umknęło. Dlatego wielka, wielka radość i wczoraj, jak szłam na tym marszu z ludźmi z mojej rodziny, najbliższymi, wszyscy tak byliśmy szczęśliwi z tymi flagami i wśród tak życzliwych ludzi. Piękna, piękna sprawa. I życzę najgoręcej, Krzysztofie, tobie, żeby to radio przyniosło wiele radości, satysfakcji, tak jak przynosi, żeby mogło po prostu też funkcjonować na tym strasznie trudnym, twardym rynku mediów, który naprawdę znam z tej bezwzględnej strony, ale radio, które mówi, że można się pomylić, ale nie można kłamać. To jest to, o co chodzi w dziennikarstwie. Dziękujemy za te lekcje dziennikarstwa, które nam wszystkim udzielasz, po prostu tworząc i radio, i gazetę. I to jest naprawdę wielka lekcja. Jeżeli ci, którzy robią takie media byle jakie za płotem, wiedzą, że ktoś inny robi i stara się jak potrafi i robi je zupełnie inaczej. Właśnie mówiąc to, że nie można kłamać. Można się pomylić, ale nie można kłamać. Wielkie gratulacje, wielkie nadzieje. Obiecuję, że za rok się spotkamy w tym studiu i wtedy przyjdę z prezentem. Jakimś pięknym dla radia. Przywiozę z Wielkopolski. Niech się kula, niech się dzieje. Przynosi wielkie i dobre wiadomości.
Taki prezent przywiozłaś z Jasnej Góry i to był ważny dla nas prezent i taki symbol, że taki w znak, Lipcu. Że w Lipcu, taki znak, że jesteśmy razem. Przy okazji postaci arcybiskupa Baraniaka i tego wszystkiego, co się wokół arcybiskupa Baraniaka działo, trzeba wspomnieć metropolitę krakowskiego. Jesteśmy w Krakowie, jego ważny udział w całej tej procesie, jego udział jaki był?
To jest najważniejsza rzecz, którą zrobić można było dla arcybiskupa Baraniaka, czyli napisać poważną pracę naukową. To właśnie zrobił ówczesny biskup pomocniczy w Poznaniu, Marek Jędraszewski, ksiądz profesor doktor habilitowany, dziś metropolita krakowski. Teczki na Baraniaka, wydane w 2009 roku, dwa olbrzymie tomy. I one tak naprawdę dla mnie były początkiem pracy, bo ta lektura po prostu spowodowała ten impuls, który spowodował, jak możemy nie znać, kim jest arcybiskup Baraniak. Dlaczego ja nie wiem? Najpierw myślałam, że tylko ja nie wiem, potem się okazało, że to w ogóle jest powszechna wiedza. Arcybiskup Marek Jędraszewski jest naprawdę wybitną postacią naszego kościoła i każdy, kto czyta jego homilie, wywiady, listy, widzi to po prostu, że jak bardzo jest zaangażowany w to, żeby właśnie w Polsce działo się dobrze. Wierzę, że to, co on pisze, przetrwa stulecia i takie przesłanie też z naszego tego roku jubileuszowego będzie płynąć właśnie też stamtąd. I że kiedyś ci, co przyjdą po nas, będą sięgać po jego materiały, po jego teksty, by dowiedzieć się, co było ważne w XXI wieku na początku w Polsce.
I drugi to była Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet, a Jadwiga Chmielowska przysłuchiwała się temu, co mówi Jolanta Hajdasz z rozmaitymi myślami, ale Jadwiga Chmielowska też jest tym filarem, jednym z filarów mediów wnet i też Jadwidze zawdzięczamy bardzo dużo. Pewną też taki pewien kręgosłup tego wszystkiego pilnuje, żebyśmy zbyt wielu fake newsów się nie podawali na naszej antenie czy w Kurierze Wnet.
Ja może przypomnę, jak powstał Kurier Wnet. Na Śląsku nie ma polskich mediów. Jest miesięcznik Śląsk, ale to jest kulturalno-społeczny i nie podejmuje tematu, w zasadzie powiedzmy, nie podejmuje tematów politycznych, antyszlezierskich, nie prezentuje polskiej racji stanu, nie ma w nim artykułów ekonomicznych, co dla Śląska jest bardzo istotne, ale jest to miesięcznik bardzo opiniotwórczy. Mówię o miesięczniku Śląsk. I uważam, że na te wszystkie jaskółki, śląskie cajtungi, jeszcze parę innych tytułów, których nie chcę wymieniać nawet, to warto, żeby ta polska racja stanu, ten polski ogląd historii Śląska, dumy z bycia Ślązakiem jednak był prezentowany. No nie ukrywam, że rozmawiałam nawet z Sakiewiczem, żeby taka wkładka śląska była
w
Gazecie Polskiej, ale to było nie wiem, 6 lat temu. No nic z tego nie wyszło, cisza jakaś zapadła, mimo spotkań, rozmów. No i znudziło mi się czekanie, bo ja nie lubię gadać i lać wody. I spotkałem Krzysztofa i mówię, Krzysztof, sobie coś takiego trzeba stworzyć. I Krzysztof mówi, może nie wkładka, ale okładka. No i to było powiedzmy w kwietniu 2014 roku. W maju powstała spółdzielnia Wnet, taka grupa inicjatywna śląska. Zebrał się ten biznesowo uczelniany krąg ludzi. Wstąpili do spółdzielni i w czerwcu 14 roku ukazał się pierwszy numer Śląskiego Kuriera Wnet, wtedy jako okładka, no teraz uzyskał samodzielność, powiedzmy, nie wiem, może po pół roku, już dokładnie nie pamiętam, jest osobna gazeta Śląski Kurier Wnet, wydajemy 12 stron i dużo miejsca poświęcamy właśnie ekonomii na Śląsku, górnictwu. No i próbujemy odkłamywać. Ja powiem szczerze, że jestem przerażona również brakiem kompetencji dziennikarzy. Ja rozumiem, że dziennikarz się może na czymś nie znać, ale powinien się do rozmowy jakoś przygotować. A niektóre rzeczy są tak proste, że no ja to powinnam zdać z podstawówki. No uczyli nas, powiedzmy, gorzej, to się znało z domu. Ale ten przekaz historyczny był. Ja wczoraj usłyszałam, że papież został zmuszony do uznania niepodległości Polski przez kraje zachodniej Europy. Tak w skrócie. No przecież to jest wierutna bzdura. Przecież Benedykt XV wysłał nuncjusza do Polski, późniejszego Piusa XI. Nie jestem taką specjalistką od podawania nazwisk tych biskupów czy późniejszych papieży, no ale to wystarczy, że dziennikarz tylko tyle wie. I Pius XI był jedyny, który nie opuścił Warszawy, jak bolszewicy stali na przedpolach. I dobrze się stało, że też wczoraj była rozmowa z profesorem Żarynem, który mówił o wkładzie kościoła katolickiego w uzyskanie niepodległości. Ale to się też przekłamuje. Ja tu podaję jako przykład. Poza tym robienie fake newsów. No ja na przykład nie wiem, jak to się stało, że żadna telewizja nie nakręciła spalenia flagi z Unii. Ja mam wrażenie, że to było tak, szturcha się takiego. Czy masz już włączoną kamerkę, nie? No mam, no to podpalam. No i podpala. I ja coraz częściej mam wrażenie, że w ten sposób robi się newsy. I ilość fake newsów już politycznych, które zagrażają nam, to jest na przykład napuszczanie Polaków na Litwinów, Litwinów na Polaków. To samo się dzieje z Ukrainą. W tej chwili na Litwie są kroki z litewskiej strony bardzo propolskie. No to znowu pan Tomaszewski, europoseł, zamiast zrobić spotkanie na Rosie godzinę później, żeby umożliwić Polakom uczestniczenie w oficjalnych obchodach zorganizowanych przez rząd litewski. No to oczywiście, że nie. No i nastąpiło rozbicie. No przecież takich rzeczy się nie robi. To jest po prostu działanie na szkodę państwa polskiego.
I jak będą państwo słuchać Radia Wnet, ci co do tej pory Radia Wnet nie słuchali, będą państwo wiedzieć o i słyszeć o takich historiach. A teraz przywitam gościa, który jest w Warszawie, ale przyjechał do Warszawy z Krakowa, Grzegorz Bigaj, Flisak Królewski, Królewski Flis. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Przyjechał pan na obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a właściwie przypłynął pan.
No nie tak do końca. Często przypływamy do Warszawy kilka razy w roku i w ten sposób podróżujemy. Tym razem już żeśmy po prostu przyjechali, ale przyjechaliśmy uczestniczyć razem ze środowiskiem warszawskim w specyficznym dla nas uczczeniu tego stulecia odzyskania niepodległości poprzez flis wiślany, krótki, ponieważ policja zamyka szlak, i postawienie flagi, odśpiewanie hymnu na wysepce naprzeciw Starego Miasta, koło mostu poniatowskiego, naszej ulubionej poniatówki.
Ta flaga i ten sztandar zostawiliście na tej wyspie i ten sztandar tam stoi.
Tak, zostawiliśmy potem idąc w marszu. Bardzo miło nam było, kiedy ludzie zwracali uwagę, że proszę, na wyspie także polska flaga powiewa i transparent. Bardzo fajnie. Zresztą te środowiska, które tutaj są, Fundacje Szerokie Wody, Rok Rzeki Wisły i szereg innych organizacji, po prostu Dom Wisły, organizują także na przykład paradę łodzi w godzinę W na Warszawie, gdzie wszystkie jednostki, jakie tylko są, już nie tylko tradycyjne i drewniane, ale inne, biorą udział w takim rejsie.
Jak udało się śpiewanie hymnu na wyspie koło mostu poniatowskiego?
Myślę, że bardzo dobrze. Jakieś nagranie, no nie mam teraz przy sobie, ale może dostarczymy. Mamy donośne głosy z uwagi na to, że każdy dzień jakby Flisu rozpoczynamy pieśnią Kiedy ranne wstają zorze. Staramy się też kultywować te pieśni flisackie w trakcie naszych podróży.
I to też nie jest pana pierwsze spotkanie z Radiem Wnet?
No nie, no na pewno spotykałem Radio Wnet i słuchałem wielokrotnie. Udzieliliśmy kilku wywiadów już w trakcie właśnie naszych czy pływanek. Tu byli od nas zaproszeni kiedyś państwo litwińscy, którzy z nami płynęli, odtwarzali starą muzykę na starych, bardzo starych instrumentach albo ich rekonstrukcjach. A nasz Flis Królewski z Krakowa, no to już trwa prawie 15 lat. To jest 941 kilometrów od Oświęcimia, bo tam zaczyna się tak zwany umowny zerowy kilometr. Umowny w tym sensie, że to tam zaczyna się szlak żeglowny. Jaki on jest, taki jest, ale płynie aż do Gdańska i jeszcze dalej istnieją, to takie nawiązanie do tej niepodległości, stulecia odzyskania, jeszcze istnieją różnice w oznaczeniach zaborowych i widać te trzy zabory. Zresztą Grupa Flisacka była, no taką grupą zawodową trzeba pamiętać, utrzymującą kontakt w czasie zaborów przez ponad 100 lat, dlatego że oni pływali, jak sami mówili, to były flisy do trzeciego króla, czyli flis przez trzy króle. Jak mówił stary Flisak, kiedyś w pamiętnikach zapisany przez pana Bojkę, posła Rzeczpospolitej II, to właśnie on wspominał. Patrzcie, jaka kiedyś była Polska wielka, że przez trzy króle płynąć trzeba, a jeszcze końca tej Polski nie widać.
Myślę, że na taki spływ kiedyś razem się wybierzemy, bo to jest idealny sposób podróżowania dla Radia Wnet. A teraz przywilej z zapowiedzenia kolejnej piosenki, którą usłyszą, może z jakąś krakowską dedykacją tym razem.
No na pewno, no od wszystkich flisaków chcieliśmy pożyczyć tego, czego się życzy flisakom, nie stopy wody pod kilem, tylko tak zwanej, czy też istniejącej dobrej wody. Tak się mówi. Niniejszym też zapraszam was, czyli Radio Wnet, na taki flis z Krakowa do Warszawy. Bardzo chętnie was będziemy gościć. A piosenka zespołu Hambałena z Sandomierza, właśnie dobrej wody, lub ona płynie, to już zobaczymy.
Słuchają państwo Radia Dwóch Stolic, Radia Wnet. Jest godzina 14.26, czyli od 12.11, 13.11, 14.11, 2 godziny i 15 minut, 120 plus 15, 135 minut jesteśmy w eterze. Karolina Basa-Pogorzelska, dziennikarka, Dziennik Gazeta Prawna, specjalistka od tego, co czarne, czyli od węgla kamiennego, razem z nami świętuje ten dzień, dzień pierwszy Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jak?
Tłumy.
Miło.
No to bardzo miło, gratuluję. Będziemy się przyglądać, będziemy słuchać, sprawdzać. Może jeszcze będziecie nas dalej zapraszać, to będziemy przychodzić.
Będziemy zapraszać i będziemy my. Mamy za sobą jedną ważną wyprawę, to była wyprawa do kopalni Krupiński. Myślę, że nadszedł czas na kolejną wyprawę, bo w tej kopalni, o której opowiadaliśmy kiedyś właściwie codziennie przez 2-3 miesiące, nadal coś się dzieje.
No nadal coś się dzieje, trzymamy rękę na pulsie, sprawdzamy, co będzie dalej, czy jednak będzie decyzja o reaktywacji tej kopalni, czy zupełnie inny plan na zagospodarowanie tego terenu, a więc może elektrownia szczytowo-pompowa, może elektrownia fotowoltaiczna, może jakieś centrum logistyczne, może jeszcze coś innego, a może tak naprawdę nie wiemy, co. No dużo się dzieje, natomiast jeszcze nie ma chyba żadnych konkretnych decyzji. Jedyną konkretną była ta, której nam się nie udało zapobiec, czyli decyzja o zamknięciu tej kopalni.
Powiedz, czy z twojego punktu widzenia Radio Wnet może odgrywać jakąś ważną, istotną rolę?
No, tym bardziej chyba, kiedy będzie bardziej dostępne, będzie mogło być słuchane przez więcej osób. Ja pamiętam doskonale ten nasz wyjazd do Słuszca wtedy, mimo że tak naprawdę głównie przez internet nadawaliśmy na żywo wtedy z kopalni Krupiński, to pamiętam, że dość dużym echem odbiła się ta nasza wyprawa i to, że głośno się o tym mówiło i zarówno w Radiu Wnet i my mówiliśmy o tym w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisaliśmy o tym. No i tego wam przede wszystkim życzę właśnie tego, żeby trafić pod strzechy, być usłyszanym, nie tylko słyszanym, ale usłyszanym, bo to jest chyba najważniejsze.
I może też dzięki Ryszardowi Makowskiemu uda nam się trafić pod strzechy.
A co tak przecież nie wygląda?
Poczekaj, ten mikrofon twój jest, bo Ryszard Makowski jest oczywiście z gitarą i z piosenką, której to zaraz będzie premiera radiowa. Ryszard, jak się masz?
Ja mam się bardzo fajnie. Mam się tak jeszcze trochę pomarszowo. Tak nawet czuję to trochę w nogach, bo dwa dni maszerowałem dosyć dużo, znaczy wczoraj na tym właściwym marszu, a przedwczoraj na takim swoim prywatnym.
I domaszerowałeś do samego końca?
Nie, powiem uczciwie, że domaszerowałem do dawnego domu partii, ponieważ już po 3 godzinach marszu, mając w perspektywie stanie znowu ze 2 godziny, to jakoś tak już troszeczkę doszedłem do wniosku, że pojadę, zajmę się czymś pożytecznym, czyli pisaniem piosenki dla Radia Wnet.
Którą teraz zaśpiewasz?
A kiedy?
Idealny moment. Premiera w Radiu Wnet. Ryszard Makowski.
Radio Wnet, możesz być z nim tet-a-tet. Halo panie i panowie, i w Warszawie i w Krakowie. Żółta Łódź jest już na fali, kto nas zna, ten bardzo chwali. Dziś nie tylko w internecie, radio na nowe stulecie. Gra nam gra. Radio Wnet koncesję ma. Gra nam gra. Radio Wnet koncesję ma. Radio Wnet. Możesz być z nim tet-a-tet. Chociaż wciąż prawda nie w modzie, tutaj prawda jest na co dzień. Tutaj masz prawdziwą szansę w polityki wejść niuanse, wiedzieć kto z której koterii, przejrzeć wpływy masonerii. Gra nam gra. Radio Wnet koncesję ma. Gra nam gra. Radio Wnet koncesję ma. Radio Wnet. Możesz być z nim tet-a-tet. Tutaj razem z bryłą świata nad poziom lekko wzlatasz. Tu masz dostęp do kultury i rozrywki konfitury, niespaprane zbędną schizmą. My wierzymy katechizmom. Gra nam gra. Radio Wnet koncesję ma. Gra nam gra. Radio Wnet koncepcję ma. Radio robimy radio. Radio Wnet. Cza.
Brawa dla Ryszarda.
Znaczy, ta końcówka to już była znana.
Tak, a to zawsze podziwiam, że nie ma, a potem jest. Jak to się dzieje?
Ale powiem ci, że ja mam to samo. Dzisiaj rano, w zasadzie to tak dzisiaj rano to pisałem. Też tak zawsze to jest dla mnie, bo nie wiem do końca co wyjdzie, prawda? Mam jakiś pomysł, tak jak powiedziałeś, żebym napisał jakąś piosenkę, to tak już jak jechałem w samochodzie, to mi tak do przodu głowy, że było tak parę razy Radio Wnet i to był cały pomysł tak naprawdę. I to, do dzisiaj rano miałem ten pomysł, prawda? A cała reszta powstała dzisiaj w zasadzie.
Z Radiem Wnet być tet-a-tet. Andrzej Potocki to czasami trenuje, dziennikarz Tygodnika w sieci, w studio. Dzień dobry Andrzeju, dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Powiedz coś.
No jestem w równie dobrym humorze jak tutaj kolega, który przed chwilą...
Kolega autor,
który przed chwilą grał nam piosenkę o Radiu Wnet. Widać od wczoraj dobry nastrój nas nie opuszcza.
Tak, potwierdzam.
I nie jest to bez powodu. W sobotę było trochę gorzej. ale potem wszystko się dobrze skończyło.
A co w sobotę było gorzej?
No z tym nastrojem.
A z nastrojem, no...
Bo nie wiadomo było, co będzie w niedzielę do końca.
Ja jakoś byłem tutaj nastawiony bardzo very optymistycznie.
No, ale dopiero post factum ten nastrój nam się podniósł. Przed bywało różnie. No, jednym słowem, wszystko dobre, kiedy koniec dobry. Czego dowodem jest ta piosenka?
Nie no, piosenka to akurat jest taka okazjonalna tutaj dla Radia Wnet. Ona nie wyznacza toku historii.
No trochę czekaliśmy na to, zanim Radio Wnet wejdzie na ogólnopolską antenę, nie da się ukryć. Stąd może jeszcze wracając do tej radości, podwójna.
No ja tutaj to powiem, że czuję się weteranem walk Radia Wnet o niepodległość.
No tak, jesteś związany z rozgłośnią, niewątpliwie. Szkoda tylko, że Warszawa i Kraków, a nie Gdańsk, w którym od 13 lat mieszkam i przez to tylko pozostaje mi jeszcze internet. No ale mam nadzieję, że to niedługo potrwa i antena przeniesie się również na Trójmiasto oraz inne większe aglomeracje naszego wspaniałego kraju.
Najpierw musimy stworzyć radio dwóch stolic w Warszawie i w Krakowie, zapukać do każdego domu, każdego mieszkania w Krakowie i powiedzieć: posłuchajcie, jest Radio Wnet. To wcale nie jest takie proste, prawda, pani redaktor?
Oj, nie jest. Początki są zawsze trudne, no ale trzeba być optymistycznie nastawionym i co? No, jak się ma udać, to znaczy, że się ma udać.
I się na pewno uda, panowie, bardzo i panie, bardzo serdecznie, panie i panowie, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio Radia Wnet.
Ja tutaj może jeszcze tutaj powiem, że mam mieć cykliczną audycję w Radiu Wnet, o czym no szef zapomniał zupełnie.
Nie, nie zapomniałem. Jeszcze 30 sekund temu miałem właśnie to powiedzieć. Poniedziałki, godzina 13, czyli za tydzień o tej porze będą państwo akurat po...
O tej porze to już będę...
Będzie po. Będą
ale państw... między 13 a 14 będę prowadził taką audycję Śpiewnik Kabaretowy, gdzie będę przedstawiał piosenki nie tylko swoje, co będzie na pewno dużo bardziej atrakcyjne. No i będę też oczywiście komentował aktualne wydarzenia, tak jak to można robić w Radiu Wnet, czyli bez żadnych ograniczeń.
I będzie, ale z gitarą będziesz przychodził.
No, od czasu do czasu z gitarą, od czasu do czasu pewnie bez, ale będę przychodził.
Jest, bardzo serdecznie dziękuję. Karolina Baca-Pogorzelska, Andrzej Potocki, Ryszard Makowski byli gośćmi tego pierwszego programu Radia Wnet, gdzie chcemy się państwu przedstawić i pokazać, jakie to będzie radio. To może teraz taką znanym przebojem się przedstawimy.
Kraków 95.2 FM.
I Warszawa 87,8 FM, to jest Radio Wnet, godzina 14.42. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas. Zapraszam do słuchania nas zawsze, bo teraz już będziemy zawsze, a przynajmniej przez 24 godziny na dobę. W studiu kolejni goście. Przyszły dwie pani, pani Katarzyna Szczepanek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Ewa Tylus.
Dzień dobry.
I jest z nami jeszcze redaktor Andrzej Potocki.
Witam raz jeszcze.
Pani Katarzyna Szczepanek to jest poetycka twarz Radia Wnet.
Tak kolega powiedział, to być może tak jest, a przynajmniej na początku było. Witam serdecznie państwa. Ja prowadzę swoją audycję od 7 lat. Audycja nazywa się Wejść Głębiej i chciałabym, żeby oczywiście była to twarz poetycka, ale też twarz taka, która zachęca człowieka do refleksji nad swoim życiem, do refleksji tak zwanych okołoegzystencjalnych, szumnie mówiąc. Audycja jest inspirowana piosenkami i mogę jeszcze parę słów powiedzieć, jeśli kolega sobie życzy prowadząc.
Przede wszystkim słuchacze myślę, że sobie życzą, co to są za piosenki, co to jest za poezja.
Pierwszą inspiracją do mojej audycji była twórczość Jacka Kaczmarskiego. To jest mój twórca ulubiony, pasja mojego życia. Natomiast teraz prezentuję każdy tekst, który uważam za ważny, ciekawy i taki, który mówi o czymś. Także na każdy tekst jestem otwarta i również ze strony słuchaczy na różne sugestie. I na podstawie tych piosenek, które prezentuję, opowiadając o tekstach, analizując je, właśnie wchodząc w nie głębiej, na podstawie tych tekstów opowiadam na różne tematy tak zwane egzystencjalne. Na kanwie piosenek, także na kanwie tego, co czasem przeczytam. Ostatni cykl moich audycji był na temat sumienia, ale jeżeli spojrzę w przeszłość, to no, tak jak mówię, 7 lat już audycje trwają, to pierwszy mój cykl dotyczył ciemnej strony natury ludzkiej i tego, co zrobić, aby w sobie tę naturę, tę ciemną stronę rozpoznać i okiełznać w porę. Zresztą na ten temat też przyniosłam piosenkę do studia, mam nadzieję, że jak koledzy ją znajdą, to posłuchamy. Kolejna, na przykład kolejne cykle, nie będę o wszystkich opowiadać, ale dotyczyły tożsamości, relacji między jednostką a grupą, ale także takich rzeczy jak telewizja, myślenie, kwestie również dotyczące historii, roli słów w naszym życiu, trochę zahaczające o religię, więc to jest taka poezja, no bo wszystkie, myślę, teksty, które o czymś mówią, są jakąś poezją, ale właśnie poezja, która ma zachęcać do refleksji nad sobą, do wejścia głębiej.
Zainteresowały mnie te kontakty ze słuchaczami. Czy było tak, że słuchacze mieli jakieś zaskakujące życzenia?
Za dużo tych kontaktów nie było, ale mam nadzieję, że teraz otwarcie się na nowych słuchaczy przez to, że będziemy mieć audycję w radiu, tak zwanym radiu na żywo, ale też na częstotliwościach radiowych, a nie tylko przez internet, to da możliwość otwarcia się rzeczywiście na jakieś też nowe propozycje słuchaczy, ale czasami były oczywiście kontakty. Nie było jakichś zaskakujących. Aha, było jedno życzenie ostatnio, tak. Jeden z słuchaczy zaproponował, żebym zrobiła audycję o sporcie, ponieważ zbliżają się, no już nie teraz, już minęły, ale wtedy zbliżały się Mistrzostwa Świata i taka audycja byłaby może ciekawa na podstawie też jakichś tekstów i różne refleksje na temat tego, czym jest sport, zwycięstwo, ale także klęska, triumf, tutaj, a z drugiej strony łzy przegranych i tak dalej. No ja nie miałam niestety żadnego pomysłu. No jest parę piosenek, które znam dotyczące sportu. Nie miałam pomysłu, jak mogłaby wyglądać taka audycja, ale ponieważ jestem też otwarta na to, żeby ludzie przychodzili do mnie i opowiadali w audycjach o czymś, co uważają za ważne, zaprosiłam tego słuchacza, ale on niestety no nie chciał.
Może się jeszcze odważy, jeszcze powiedzmy na zakończenie, kiedy audycja jest?
Audycja w sobotę, przepraszam, nie w sobotę, audycja w niedzielę o 21:00. Ruszam 25 listopada, to będzie data urodzinowa, ponieważ wtedy audycja kończy 7 lat. 21 godzina, niedziela, audycja Wejść Głębiej. Tylko na koniec w skrócie powiem, że ideą audycji jest to, że jeżeli wejdziemy w coś głębiej, że można spojrzeć powierzchownie i wtedy widzimy niewiele, a jak wejdziemy głębiej, to możemy coś więcej zobaczyć, możemy wtedy zobaczyć drugie, trzecie dno i właśnie teksty, piosenek, które prezentuję, inne rzeczy, które będą też czytane i tak dalej, i tak dalej. Wiele jeszcze może być atrakcji w mojej audycji, także rozmowy z ludźmi. To wszystko jest taka filozofia, żeby w to wejść głębiej, nie poprzestawać na powierzchni.
Katarzyna Szczepanek w Radiu Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2. Radio Wnet to jest takie radio, które cały czas opowiada o tym, jak ten świat wygląda naprawdę. Jednym z takich rzeczy, która się wydarzyła na przełomie XX i XXI wieku, właściwie była zawsze, ale chyba wydarzyła się ze zdwojoną siłą, wydarzyła się na nowo, to jest powrót do takich czasów, kiedy chrześcijanie są prześladowani. I temu jest poświęcona niezwykła audycja w Radiu Wnet, audycja, która nazywa się Koloseum, audycja, która pokazuje nam oblicze, to prawdziwe chyba oblicze naszego świata, o którym nie zawsze chcemy pamiętać, a w studiu jest Ewa Tylus, autorka Koloseum. Dzień dobry.
Dzień dobry. Koloseum opowiada o rzeczach faktycznie trudnych i tak jak powiedziałeś, to jest problem, o którym nie każdy nawet chce słyszeć, no bo szukamy życia łatwego, przyjemnego, ale mówimy tutaj też o walce dobra ze złem, prawda? Mamy w studiu tutaj świętego Michała Archanioła. Ja na niego bardzo często patrzę podczas naszych audycji. Przypomnijmy, że nasza audycja jest realizowana dla Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które to wspiera chrześcijan na całym świecie, no i organizuje też zbiórki pomocy dla chrześcijan w różnych krajach. No ale skupmy się na istocie naszej audycji. My przypominamy o osobach, chrześcijanach, siostrach i braciach w naszej wierze, którzy cierpią za to, że wierzą w Jezusa Chrystusa, ale nie tylko, bo mówimy też o historii Kościoła i o prześladowaniach, o dyskryminacjach i też o ostatnio o, bardzo dużo o islamie, który eskaluje i wypiera.
No właśnie, bo te prześladowania to przede wszystkim tak się kojarzą, że to są w świecie islamskim. Czy jest tak, że gdzieś jeszcze chrześcijanie są prześladowani?
No nie tylko w świecie islamskim, też w Indiach są prześladowania trochę inne, bardziej takie dyskryminacje, w Chinach, tak jak często tu redaktor Opaliński też wspominał o Chinach, tam jest kościół podziemny i ten oficjalny. My kiedyś poruszaliśmy ten temat tak krajami, opowiadaliśmy o jednym kraju w ciągu jednej audycji, a później nam się zmienił trochę sposób, bo było aż tak bardzo dużo wydarzeń do opowiedzenia, że postanowiliśmy zrobić taki niby serwis informacyjny, w którym mówiliśmy o różnych przykrych sytuacjach. Tak jak Asia Bibi, o której teraz jest bardzo głośno, Pakistanka.
No właśnie, czyli wiemy, jaki jest stan naszej wiedzy na temat Asi Bibi w tej chwili, co się z nią w tej chwili dzieje.
Asia Bibi została już wypuszczona z więzienia, ale grozi jej cały czas niebezpieczeństwo. Były bardzo duże protesty islamistów, protesty takie ludzi, którzy mieli bardzo duże pretensje do prezydenta. Media islamskie odezwały się w taki drastyczny sposób, powiedziały, jak to może być, że Pakistanka, chrześcijanka została uwolniona, ona powinna być zgładzona, powinna dostać karę śmierci. No ale przypomnijmy, że ta historia była bardzo długo była Asia w ogóle więziona i nasze modlitwy zostały wysłuchane.
Audycje współprowadzą księża związani z pomocą Kościołowi w potrzebie, prawda?
Oczywiście, nie możemy zapomnieć o księdzu Andrzeju, ksiądz Andrzej Paś, który prowadzi dla nas takie felietony, nagrywa, każdy felieton ma inny sens, to jest tak, nawiązuje do codzienności, ale też do historii. I księża, którzy pracują w pomoc Kościołowi w potrzebie, też ksiądz Rafał Cywka, który jest w Krakowie, współpracują i razem tworzymy tę audycję.
To teraz jeszcze powiedzmy, kiedy jest Koloseum?
Zawsze we wtorek o godzinie 13 na żywo, także jutro zapraszam.
Już jutro na 87,8 i na 95,2 w Krakowie można wysłuchać Ewy Tylus w audycji Koloseum. O której?
O 13.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też za wizytę, ale cały czas opowiadamy też o tym, co się dzieje aktualnie. Z nami jest redaktor Andrzej Potocki, Tygodnik w sieci Nie Tylko. Dzień dobry jeszcze raz. Czy pan wczoraj maszerował razem z faszystami po Warszawie?
Ale rzeczywiście. I byłem w wielu miejscach tego marszu z tak zwanej wrodzonej ciekawości dziennikarskiej. Chodziłem po bocznych ulicach, byłem na początku marszu, na końcu marszu. Mogę powiedzieć, że mam pewien ogląd tej sytuacji i wyrobione zdanie, którym się zresztą już zdążyłem podzielić najpierw z telewizami, teraz ze słuchaczami Radia Wnet. No i wrażenia są bardzo pozytywne, czego dowodem jest mój dobry humor dzisiaj, jak już wspominałem, z kolegą Makowskim. Obydwaj jesteśmy zadowoleni z tego, co się stało wczoraj, albowiem był to swoistego rodzaju ewenement na skalę europejską.
Dlaczego?
Dlatego, że w Europie nie ma już takich marszy. Żaden kraj nie organizuje marszy patriotów, a może nie tyle kraj, ile nie tyle rząd, ile po prostu sami patrioci się nie organizują. Te marsze zostały wyparte poprzez liberalną propagandę z życia takich państw jak Wielka Brytania, jak Francja. Owszem, mamy do czynienia tam z różnymi marszami wokół pewnych konfliktowych spraw, jak na przykład zabójstwa nienarodzonych dzieci, czy też marsze wspierające małżeństwa homoseksualne. To są... Obydwie strony są w stanie nawet zgromadzić potężne ilości uczestników, jak w Paryżu na przykład. Niemniej jednak, poza tymi tematami obyczajowymi, bieżącymi, nie ma już w Europie czegoś takiego jak marsze, które są jak gdyby organizowane z wewnętrznej potrzeby wspólnoty narodowej i okazywane właśnie w tej formie, która była wczoraj okazana w Warszawie. No to już było 250 tysięcy ludzi z flagami i czegoś takiego już się w Europie nie widzi i być może to jest powód ataków na ten marsz ze strony czynników Unii Europejskiej, działaczy tamtejszych, albowiem w koncepcji demoliberalnej Europy nie ma miejsca na patriotyzm, a już tym bardziej na tego typu ekspresję, jaką wykazują z własnej woli ludzie w tej kwestii.
Ale może jest tak, że gra jest nie warta świeczki, skoro potem w światowych mediach będziemy słuchać o tym, że sami faszyści są w Polsce i tak dalej.
Na to trzeba patrzeć z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony ustępujemy, pytanie, no chyba nie. A skoro nie, no to w takim razie pokażmy światu, że też jest taka możliwość pokazywania swojego patriotyzmu i że ten patriotyzm w ogóle istnieje, że to nie jest rzecz, która, nie jest to zjawisko przejściowe, które już minęło, tylko wręcz przeciwnie. To nie jest prawda, że na Zachodzie to, że nie ma tych marszy, to ludzie nie są patriotami. Tam są bardzo silne środowiska, znaczy silne, no liczne środowiska patriotyczne wręcz, ale słabo medialnie i taki marsz może ich natchnąć do pewnych zachowań, do organizacji, do organizowania się i do demonstrowania przywiązania do swojego kraju i to jest właśnie niebezpieczne i dlatego to jest tak tępione, albowiem ten zły przykład z Polski, no bo jednak 250 tysięcy ludzi w mediach, w telewizji, no wygląda to naprawdę imponująco, może ten przykład być zaraźliwy.
Na razie jest tak, że polska historia zainspirowała pewien zespół i zdaje się, że to jest ten zespół, który pan chciał teraz zapowiedzieć.
Tak jest, ale to już dużo wcześniej, czyli można powiedzieć, że był to pierwszy symptom tego, co się obecnie dzieje na naszych oczach.
To proszę powiedzieć, co to będzie, czego teraz posłuchamy?
No to będzie zespół Sabaton i jego tytuł 40:1. Głównie chodzi mi o tą proporcję 40:1. Jeszcze w sobotę było odwrotnie, a już dzisiaj, jak widzimy, nie jest 1:40, tylko 40:1.
Bardzo serdecznie dziękuję. W naszym studiu były pani Katarzyna Szczepanek, Ewa Tylus i pan Andrzej Potocki. A my teraz...
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Posłuchamy Sabatonu. Dziękuję.